poranku dla aktywnych. Wspaniali goście, Kasia i Łukasz Gawlas. Witam was bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Witamy, dzień dobry.
Kilka lat temu porzuciliście komfortowe życie, sprzedaliście, co się dało sprzedać i przenieśliście się, przeprowadziliście do vana. I tak rozpoczęła się wasza życiowa podróż albo podróż przez życie. Często słyszycie, że jesteście szczęściarzami?
Tak. Tak. Dużo osób nam mówi, że zazdrości nam tej odwagi, że mieliśmy właśnie odwagę rzucić wszystko, oderwać się od tego takiego systemu i zaryzykować, bo my rzuciliśmy pracę i nie wiedzieliśmy, co będzie. Dawaliśmy sobie rok czasu, przez który zobaczymy, co się wydarzy i mieliśmy parę pomysłów, co się może wydarzyć. Między innymi założyliśmy kanał na YouTubie, działaliśmy w internecie, ale też rozglądaliśmy się za różnymi komunami, za jakimiś miejscami, gdzie można zbierać na przykład oliwki. No ale pozwoliliśmy sobie. Daliśmy sobie szansę na to, żeby zakosztować zupełnie innego życia.
Ta podróż trwać miała jeden rok, trwała 4 lata, bo na początku założyliśmy, że objedziemy całą Europę, że zobaczymy wszystkie kraje europejskie i znajdziemy jakieś takie miejsce, gdzie osiedlimy się i gdzie po prostu się zestarzejemy. Wtedy jeszcze jak podejmowaliśmy tę decyzję, to mieszkaliśmy w Anglii i wiedzieliśmy, że ta Anglia już nas troszeczkę męczy i nie wiedzieliśmy, gdzie pojechać.
Ale mam wrażenie, że zmęczyła was nie tylko Anglia, ale także tempo życia, obowiązki, taki kierat, w którym żyjemy my współcześni w XX i w XXI wieku, tak? Tak.
Zgadza się, ale kierat był w Londynie, bo najpierw mieszkaliśmy 4 lata w Londynie i z Londynu wprowadziliśmy się do Bristolu i tam rzeczywiście było za szybko dla nas w którymś momencie, za szybko, za intensywnie, a w Bristolu było za to za spokojnie, bo mieszkaliśmy w takim willowym osiedlu, z takimi rodzinami, już z dziećmi albo starszymi ludźmi i tam było nam za spokojnie i czuliśmy po prostu już wyraźnie, że Anglia to nie to, więc szukaliśmy właśnie, co można zrobić.
Kto wpadł na ten pomysł?
To chyba ja. Przez przypadek trafiłem na ekipę Busem przez Świat i oni byli wtedy na Alasce. Ja obejrzałem ich filmik, zobaczyłem, jakie to piękne życie, że oni sobie codziennie przemieszczają się swoim samochodem po świecie i widzą coś innego i cały czas odkrywają nowe rzeczy. Później YouTube, bo to było na YouTubie, podpowiedział mi ludzi, którzy żyją w vanie, van lifersów amerykańskich. Ja wtedy pierwsza się zetknąłem z takim terminem van life.
No, i zachłysnąłeś się.
Totalnie. Ja oglądałem jeden, drugi, trzeci filmik i potem zawołałem Kasię, bo pracowałem wtedy w biurze w domu i zawołałem Kasię z sypialni. Mówię, Kasia, chodź zobacz takich ludzi, oni żyją w vanie, podróżują, nie mają nic, mają tylko tyle, co ze sobą w samochodzie. Sprzedali wszystko, no i podróżują. I może my byśmy sprzedali wszystko i byśmy tak zaczęli podróżować.
Ha, odpowiedziała Kasia.
Nie, Kasia powiedziała.
Ja o tym marzyłam. Ja powiedziałam, że ja ci to już dawno mówiłam, bo ja chciałam samochodem podróżować z namiotem przez Europę, dać sobie taki gapir, jak to się mówi. A chwilę wcześniej byłam na Camino i doświadczyłam, czyli na takim szlaku pielgrzymkowym do Hiszpanii i tam doświadczyłam takiej wolności olbrzymiej, bo tam się wędruje tylko z plecakiem na plecach. I zapragnęłam takiego życia w wolności, więc miałam poczucie, że to oświadczenie Łukasza, dopytanie, to jest takie poniekąd jakiś taki dar od świata albo odpowiedź na to właśnie moje pragnienie życia w wolności.
To od tej pierwszej myśli do ostatecznej decyzji ile czasu upłynęło?
Bardzo szybko. My zrobiliśmy to bardzo szybko. Pierwszy raz zobaczyliśmy filmiki z Van Life i powiedzieliśmy, jedziemy, rzucamy wszystko, ale daliśmy sobie 2 tygodnie do namysłu, żeby zastanowić się, czy to jest to.
Żeby za dużo emocji w tym
dokładnie,
nie było, tak? Spokojnie, na zimno.
No bo to jest
na
duży krok. Pozbyć się wszystkich rzeczy, pozbyć się pracy i sprzedać wszystkie, cały swój majątek. I pomyśleliśmy, że musimy to przemyśleć. Przemyśleliśmy po 2 tygodniach, spotkaliśmy się w biurze. Ja mówię, Kasia, ja w to wchodzę. Kasia, wchodzisz? Ja w to wchodzę. No to wchodzimy oboje. No i od tego czasu już na drugi dzień zaczęły się wypowiedzenie mieszkania, pracy. No i zaczęła się sprzedaż tych wszystkich rzeczy. I po pół roku od tego filmiku, od tego wieczoru już wróciliśmy do Polski, zaczęliśmy budować kampera. Budowaliśmy kampera samodzielnie. Nie kupiliśmy gotowego, tylko kupiliśmy taki dostawczy samochód i przerobiliśmy go na kampera.
Ja dokładnie czytam, że to był duży dostawczak Volkswagena LT35.
Dokładnie. Tak.
Tak. I z tego powstał wasz dom.
Tak, bardzo przytulny, piękny kamperek, który jeździł, woził nas przez 3 lata po całej Europie. Prawie żadnych awarii nie miał. To był taki starszy samochód, taki solidny. W tych czasach robili solidne samochody.
Ile kilometrów zrobiliście razem z tą całą domową skorupą?
Ponad 70 tysięcy kilometrów, a zakładaliśmy, że będzie tylko 40 tysięcy kilometrów, bo tak pierwotnie planowaliśmy, że będziemy, objedziemy Europę i wrócimy do Polski. To miało 40 tysięcy kilometrów być, no ale podróż się przeciągała i coraz dłużej, i potem były powroty czasami z Portugalii do Polski na jakiś przegląd, no i tych kilometrów było ponad 70 tysięcy.
Tych krajów było 36, które waszym zdaniem to były te strzały w dziesiątkę, najfajniej spędzony czas, miejsca, gdzie myślicie, że jeszcze powrócicie?
Jest ich kilka. Naszym ukochanym krajem w Europie jest Portugalia. To jest takie nasze miejsce na ziemi. Tam jest po prostu fajny klimat i tam nam odpowiada praktycznie wszystko. Krajobrazowo Norwegia podbiła nasze serca. Jest najbardziej taka różnorodna i przyroda jest po prostu spektakularna. Bardzo dobrze czuliśmy się w Albanii, bo tam byli bardzo życzliwi ludzie. A największym takim pozytywnym zaskoczeniem jest dla nas Turcja, którą odwiedziliśmy właśnie tej ostatniej zimy. Z tego względu, że do Turcji mieliśmy bardzo różne myśli, stereotypy i lęki, a okazało się zupełnie niepotrzebne, bo ludzie byli fantastyczni. Jest tam taka duża wolność jakby dla kamperów, że można w wielu miejscach się zatrzymywać. No i okazało się, że te różnice kulturowe to nie jest coś, czego powinniśmy się bać, tylko to jest fascynujące. Jakby właśnie i ta religia, ale i właśnie bardzo inaczej wyglądająca ta kultura. Może nie bardzo inaczej, ale inna kultura, więc jest co odkrywać, co poznawać.
Nie musicie chodzić do pracy, macie wszystko pod ręką na małej powierzchni. Jesteście wolnymi ludźmi, możecie każdego dnia zdecydować, co chcecie robić, dokąd pojechać. A czy w waszym życiu pojawia się czasami stres?
Tak, pojawia się stres. Na początku tej podróży było dużo tego stresu, ponieważ to wszystko było dla nas nowe i te dźwięki, na przykład dochodzące z zewnątrz samochodu, nas bardzo stresowały i baliśmy się, że tak powiem, spać na początku. Pierwsze dwa tygodnie naszego życia w wanie to był taki stan czuwania. My w ogóle nie spaliśmy, tylko czuwaliśmy.
Czyli musieliście się nauczyć tego życia w samochodzie.
Tak, przestawić się, bo to wszystko było dla nas całkowicie nowe, ale teraz już po tych 4 latach ktoś potrafimy spać wszędzie i już nas nic nie jest w stanie przestraszyć.
I dobudzić.
To też czasami długo śpimy, to prawda. Ale czy są stresy? Mniej na pewno stresów niż jak pracowaliśmy od 9 do 18, jak pracowaliśmy w Londynie.
Nigdy nie żałowaliście tej decyzji podjętej? Ucieczki od tej cywilizacji rozpędzonej?
Te pierwsze 2 tygodnie, kiedyś tak bardzo baliśmy... Właściwie mało spaliśmy wtedy w nocy, tylko to był taki stan czuwania. No i po tych 2 tygodniach takiego niespania byliśmy bardzo, bardzo tacy zmęczeni. I ja pamiętam, miałam taki moment, że zaczęłam żałować. Ale to był jedyny moment, bo zaraz potem mieliśmy takie wydarzenie, które sprawiło, że przestaliśmy się już bać, zaufaliśmy, odkryliśmy taką aplikację, którą prowadzą właśnie vanlifersi, kamperowcy, którzy mówią, gdzie byli, gdzie spali, czy ta miejscówka jest fajna, czy nie było policji.
Czyli taka pomocna dłoń dla was.
Tak, i wtedy już poczuliśmy, że jest wszystko okej, że jesteśmy bezpieczni i się zaczęła taka już prawdziwa magia.
Tak, jak przychodzą jakieś stresujące momenty, albo takie chwile zwątpienia, to otwieramy po prostu sobie drzwi i widzimy ten widok za oknem i ja wtedy mówię, Boże, jakie mam wspaniałe życie. Kaśka, jakie my mamy cudowne życie, nie? I czy poznajemy ludzi, mnóstwo ludzi poznaliśmy w drodze i mamy przyjaciół nowych i ta przygoda cały czas się rozwija, cały czas jest coś nowego.
Ciekawa jestem, czy będziecie wiedzieli, jakie pytanie mi zadawali ci, którym powiedziałam, że umówiłam się z wami na rozmowę. Opowiedziałam, kim jesteście, jak spędzacie czas, jak żyjecie. To jakie pytanie usłyszałam?
Czy się nie kłócą w wanie?
Nie. Ale z czego oni
żyją?
Z czego żyją,
dokładnie, tak. To jest najczęściej zadawane pytanie, skąd pieniądze na podróże? No więc na początku mieliśmy oszczędności i te rzeczy, które sprzedaliśmy, meble i cały nasz dobytek z Anglii, to co przez 5 lat gromadziliśmy, to sprzedaliśmy i wróciliśmy z walizkami do Polski i to było na 8 miesięcy. Plan był tak, jak Kasia powiedziała, że będziemy zbierać oliwki albo jakieś owoce, zbiory, czy w jakiejś komunie będziemy mieszkać w Portugalii albo w Hiszpanii, ale zaczęliśmy kręcić filmy na YouTube'a. Mamy kanał Podróżowanie na YouTubie i tam pokazaliśmy całą tą naszą przemianę, od proces budowy kampera i cała ta podróż jest zrelacjonowana i tego nie było w ogóle na polskim YouTubie, więc to zaskoczyło i nagle ten kanał, bo oglądało na początku, 100 osób, a jak zaczęliśmy pokazywać tą budowę, czy już tak widać było coś w tym samochodzie, to jeden filmik stał się wiralem i poleciał na całą Polskę. Potem kolejne i nagle zaczęło nas oglądać kilkaset tysięcy ludzi. I każdy odcinek, co wrzucaliśmy, to było kilkaset tysięcy wyświetleń. I oczywiście później, jeszcze też nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy wyłączone monetyzację na początku, bo się nie spodziewaliśmy takiego czegoś, ale później włączyliśmy monetyzację i teraz zarabiamy na naszym kanale na YouTubie głównie, pokazując tą naszą przygodę.
Czyli tak naprawdę nie można powiedzieć, że wy jesteście wolnymi ludźmi, sobie podróżujecie, bo też ciężko pracujecie, bo żeby zrobić coś dobrego jakościowo i wrzucać w internet i żeby to ludzie chcieli oglądać, to trzeba się trochę napracować, prawda?
Tak, zgadza się. Dużo osób właśnie wydaje mi się, że... Zresztą nam się też tak wydawało, patrząc na youtuberów, że to jest taka lekka praca i że to jest łatwe. Dopiero kiedy zaczęliśmy to prowadzić, okazało się, że jest to wymagające, bo musimy nagrać materiał, oglądać materiał, ktoś go potem musi poskładać, a potem opublikować i jeszcze obserwować obserwować, co tam się dzieje z tym filmem, odpowiadać na komentarze. Oprócz tego, no gdzieś tam jest też, czasami wchodzimy w współpracę z firmami, organizujemy jakieś właśnie spotkania. No i to wymaga trochę od nas czasu i skupienia i przede wszystkim takie pilnowanie tego, żeby to się odbywało regularnie. To jest takim największym w tym wszystkim wyzwaniem.
Ale plusem tego jest to, że robicie to we wspaniałych okolicznościach przyrody najczęściej i rzeczywiście na takim luzie.
Tak.
Bez obciążeń, bez tego budzika, który dzwoni o 6:00, bez konieczności zdążenia na czas, bez nerwów, bez kłótni z szefem, bez jakiejś presji. To jest chyba najfajniejsze, takie poczucie wolności na co dzień.
Tak, to jest najważniejsze jakby doświadczenie van life'u. No mimo, że ta praca czasami ma swoje wyzwania, to jednak kochamy ją. To jest coś, co nam daje olbrzymią satysfakcję i potem właśnie spotykamy się z widzami i oni mówią, że coś poczuli dzięki tym filmom, że coś doświadczyli, że zobaczyli świat. Każde takie spotkanie właśnie z takim bardzo mocnym pretekstem, że tak powiem, do wzruszeń, bo się okazuje, że jakby my dajemy im coś, a oni właśnie z powrotem nam dają też coś, jakąś energię, jakąś miłość i no to jest piękne doświadczenie. I dlatego tak, mimo, że mieliśmy kryzysy, chcieliśmy skończyć wiele razy nagrywanie, to nie potrafimy, bo zawsze się właśnie pojawia wtedy taka wiadomość, że to, co robimy, jest dla kogoś ważne.
Tak, i zwłaszcza mamy tutaj bardzo dużą wdzięczność dla mieszkańców Łodzi, bo mamy tutaj dwóch przynajmniej facetów, którzy nas zmotywowali do tego, żeby dalej działać, bo miałem taki kryzys, kiedyś chciałem przerwać w ogóle nagrywanie, ponieważ to nie tak miało wyglądać. Mieliśmy wyjechać, mieliśmy być wolni i robić, co chcemy.
A to jest obowiązek.
A ja siedziałem dokładnie 8-10 godzin dziennie, montowałem vlogi w samochodzie, gdzie była gorąca temperatura, na zewnątrz piękna pogoda, a ja siedziałem zamknięty w tym samochodzie i potem Kasia mówi, Kasia, to nie tak miało wyglądać, ja z tego rezygnuję, ale wtedy dostałem od mieszkańca Łodzi, od Igora maila, który mi podziękował za to, że działamy, że pokazujemy to i on uwierzył też, że on też może takie coś spróbować. I był teraz w takim kryzysie, w takim wypaleniu zawodowym, zobaczył te nasze vlogi, kupił pod krajomu samochód, przerobił na kampera i dał w prezencie swojej żonie na urodziny. I on napisał w tym mailu tak dużo takiej wdzięczności, że ja pomyślałem sobie, no ja nie mogę przestać kręcić tych vlogów, nie mogę
bo tego komuś możesz złamać życie.
Dokładnie, albo przestać pomagać. Ja chciałem po prostu takim rozszerzać tą dobrą nowinę, to pokazywać, że można po prostu. Nie trzeba być bogatym, żeby mieć kampera, tylko że się da.
Dużo ludzi idzie w wasze ślady?
Bardzo dużo ludzi. Bardzo. Ludzie sprzedają mieszkania, ludzie sprzedają domy, hotele.
I to Polacy?
Tak, tak. Właśnie niedawno, to jest świeża sytuacja. Parę dni temu dostaliśmy maila od, nie pamiętam z jakiego miejscowości ten pan był, ale sprzedał swoje mieszkanie, kupił przyczepę kempingową, namówił żonę, jadą z dwójką dzieci, jadą w podróż przed siebie, nie mają terminu, kiedy wrócą. Jakiś czas temu jakiś pan sprzedał swój pensjonat cały i mówi, że on całe życie czekał na emeryturę, że na emeryturze pojedzie z kampera, kupi kampera i pojedzie na wyprawę. I oglądał się naszych vlogów i filmów i pomyślał sobie, że po co on ma czekać na tą emeryturę, jak on chce teraz to zrobić. Teraz, kiedy jeszcze ma siłę i jeszcze 10 lat mu zostało do emerytury, sprzedał pensjonat, sprzedał wszystko, zabezpieczył się tam jakieś finansowo, żeby mieć na resztę życia i kupił sobie dużego wypaśnionego kampera. Z tyłu na przyczepie ma samochód osobowy, ciągnie. I on mówi, stać go było za
to. To taka wersja ekskluzyw.
Tak, ale mówi, że teraz ma swoją emeryturę i nie chce czekać, bo czasy są niepewne, nie wiadomo, co się będzie działo w przyszłości, więc teraz zaczął realizować swoje marzenia.
To ja powiem tak, czeka mnie trudna rozmowa z mężem. Tylko tak się zastanawiam, no te dobra materialne da się sprzedać, a co z psami? Mam dwa. Da się podróżować z psami?
Ale
tak,
rzeczywiście.
Tak. Na spotkaniu właśnie była pani, która mówi, że ma przyczepę i nie, kampera miała i podróżuje z 5 pieskami. Mm-hmm. Niedużymi, ale 5 psów biorą w podróż i po Polsce się kręcą tak, że jak najbardziej można z psami, z kotami widzieliśmy osoby podróżujące, a w Stanach jest dziewczyna, która z wężem podróżuje.
Niesamowite historie i niesamowite życie macie, Kasia i Łukasz Gawla z podróżowanie.pl. No to teraz o tych planach na najbliższy czas.
Takie mam tradycję, że co roku przyjeżdżamy na lato do Polski. Przy okazji robimy przegląd samochodu i no teraz skończyła się ta nasza 3-letnia przygoda, ta nasza 3-letnia podróż i sami nie wiemy, co robić dalej tak naprawdę. Moglibyśmy to już zakończyć, ale z drugiej strony no już się przyzwyczailiśmy, to jest nasze życie. Więc chcemy nadal kontynuować podróżowanie, ale na innym kontynencie. Jeszcze nie wiemy na który, czy to będzie Ameryka, Afryka czy Australia, ale chcemy na pewno odkryć inny kontynent, bo no, Europę całą zjeździliśmy. Teraz taki mamy cykl spotkań, po całej Polsce jeździmy, promujemy naszą książkę i pokazujemy też ten nasz sposób na życie. Po wakacjach podejmiemy decyzję, który to będzie kontynent, no i już na zimę tam się przeniesiemy.
To musicie obiecać, że zadzwonicie z informacją, gdzie będziecie spędzać najbliższe miesiące.
Oczywiście.
Powiedzcie mi jeszcze, są takie momenty kryzysowe, o których wspominaliście, ale co jest najmniej komfortowe w takim życiu? No bo na jakiej powierzchni mieszkacie?
8 metrów kwadratowych, tak do powierzchnia podłogi, no ale tam przestrzeni do życia jest dużo mniej, no bo są jeszcze meble, łazienka i tak dalej, więc no jest to ciasto.
Ciasno. Ja podglądałam zdjęcia, ale macie sypialnię, macie kuchnię, to wszystko ładnie na filmach i na zdjęciach wygląda. Ale no, gdzieś tam się chyba o siebie mocno ocieracie.
Tak, po 4 latach mamy takie przeświadczenie, że trzeba pilnować też czasu spędzanego samemu ze sobą. Bo kiedy się zaniedba ten czas, to zaczynamy się kłócić i są jakieś napięcia, więc no, nie zawsze nam się to udaje. Kiedyś tego bardzo pilnowałam, żeby raz w tygodniu wyjść gdzieś na co najmniej 2-godzinną tak zwaną artystyczną randkę. To jest taki koncept z książki Droga Artysty. No i chodzi o to, że po prostu w ciągu tych 2 godzin spędzić czas samemu ze sobą na jakieś rozrywce, jakieś przyjemności, żeby siebie czymś nakarmić. To może być spacer, kawka z ciastkiem.
Czyli czasami musicie od siebie odpocząć.
Tak. I to jest ważne, bo jeśli to zaniedbamy, no to właśnie zaczynają się napięcia.
Kasia idzie na artystyczną randkę, wychodzi z vana, ja zostaję w samochodzie i najczęściej pracuję wtedy, ale to też jest czas, kiedy ja sam jestem i nikt mi nie przeszkadza. Więc staramy się, a były takie momenty w czasie naszej podróży, że wynajmowaliśmy mieszkanie. Mówię, Kasia, ja potrzebuję odpocząć na chwileczkę od vanlife'ów, znajdę sobie Airbnb, ja na parę dni uciekam od ciebie, jedę do Airbnb. A Kasia mówi, dobra, to ja tylko przyjdę po prysznic sobie wezmę
Biorę
wana. Ale jak przychodziła do tego mieszkania, zrobiła sobie prysznic, potem jeszcze maseczkę, coś tam i zostawała w tym mieszkaniu, więc to się nie udało.
Coraz częściej mi się zdarza gdzieś samej pojechać, bo już byłam sama w Polsce, byłam sama w Beskidzie Żywieckim, na wiosnę byłam z koleżanką na wycieczce w Hiszpanii, w vanie, także...
A nie mów tego na głos, bo twoja babcia o tym nie wie.
Może nie słucha. Może nie słucha. Ale widzę, że autorką książki jesteś tylko ty, Kasiu.
Tak, tak, bo ja ją napisałam.
To też była taka odskocznia od Łukasza?
Tak. Nie, to było dlatego, w sumie trochę tak. Że... Druga książka, bo to jest nasza druga książka. Łukasz wtedy budował naszego nowego kampera, to było zeszłe lato, a ja pojechałam nad morze i ją kończyłam w samotności poniekąd.
Ale pomysł na napisanie książki wyszedł do naszych widzów. Dużo osób pisało, że chciałoby przeczytać Kasię książkę, bo Kasia bardzo ładnie pisze i ona na Instagramie pod zdjęciami bardzo długie takie opisy robiła tych naszych podróży i tego, co na tym zdjęciu jest. I ludzie pisali, że chcieliby poczytać tą książkę, że Kasia ma lekkie pióro. No i tak była taka okazja w Portugalii pierwszej zimy, że siedzieliśmy na kempingu przez kilka miesięcy, więc było sporo czasu i Kasia zaczęła pisać książkę i ja wtedy powiedziałem Kasi, że wiesz co Kasia, ja nie będę się wtrącał w tą książkę, chciałbym, żebyś to ty napisała, bo jak ja się zacznę wtrącać, to tylko będzie dużo zamieszania, a tak to będzie twoja książka i ty wylejesz to, co czujesz na papier, no i na książce jest, ja się tam podpisuję czasami, autografy daję, ale autorką Łukasz, jest Kasia.
Ale Kasia nie zapomniała o tobie, czytam tutaj, że kamper zbudowany wraz z moim mężem, Łukaszem, także jesteś.
Jestem, tak.
Jesteś Droga, to jest ta druga książka, to kontynuacja Wielkiego Wozu. Sięgajcie po te książki, to apel do słuchaczy, ale także polecamy podróżowanie.pl, tam na bieżąco.
Pisane przez V.
Tak, pisane przez V. Tam na bieżąco możecie poczytać, co Łukasi i Łukasza. Polecamy też oczywiście filmiki na YouTubie. Na koniec powiedzcie, tak od serca, z duszy, z wnętrza. Co czujecie, kiedy żyjecie tak właśnie po swojemu?
Wolność czujemy przede wszystkim i taką olbrzymią radość, że żyjemy tak jak chcemy, że nie mamy takiego poczucia, że, no, że czegoś żałujemy, że coś odkładaliśmy na później, tylko mam poczucie, że wyciskamy z tego życia ile się da i że po to tu jesteśmy, żeby właśnie przeżyć życie, doświadczyć go i my dokładnie to robimy, więc mamy satysfakcję i szczęście.
Bo my najczęściej mówimy tak, ach, pójdę na emeryturę, to będę realizować swoje pasje. Nie czekajmy na emeryturę.
Nie,
bądźmy szczęśliwi już dziś i tu i teraz.
Ja tylko szybko dodam, że nie wiadomo, po prostu naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. My, kiedy ruszaliśmy 4 lata temu, dużo osób chciało nas zatrzymać, że to nierozsądne, że po co, że poczekajcie. Gdybyśmy poczekali, to byśmy nie doświadczyli podróży po Europie w pełnej wolności, bo nikt nie pomyślał, że może wybuchnąć pandemia. Więc nie wiemy, co będzie za rok, ani za dwa. I jakby takie czekanie, no nie wiadomo, co przyniesie życie. Nie ma na co czekać po prostu.
To chyba będzie najlepsze zakończenie naszego spotkania. Dzięki za fantastyczną, dobrą energię. Trzymamy za was kciuki. Słuchaczom polecamy podróżowanie.pl. Śledźcie to, co dzieje się u Łukasza i Kasi. Dziękuję wam bardzo.
Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.